getragen, übers grausende Meer der Zeit, getragen auf Vaters Flügeln, bis hinein in die Ewigkeit. Über Berge und Täler und Gründe, immer höher zu himmlischen Höhen. Die Vögel sind stark, die mich tragen. Und unter denselbigen Flügen, wie wunderbar ruhe ich aus, da ist meine Zufluchtsstätte, mein festes, sicheres Haus. Der Feind mag über mir kreisen und ziehen und schwemmen mir will. Die Flügel sind stark, die mich decken, und unter den Flügeln mein Schild. Ja, unter den Flügeln geborgen und auf den Flügeln bewahrt. Das gibt stets ein seliges Ruhen, das gibt eine glückliche Fahrt. Das gibt ein sicheres Wissen bei wechselnder Pilgerschaft, denn unter den Flügeln ist Frieden.
Liebe Brüder,
umiłowani bracia i siostry, ja wszystkich serdecznie pozdrawiam w drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. My jesteśmy Panu wdzięczni za to, że my wciąż na nowo możemy się zgromadzić i to prawdziwe słowo Pana możemy słyszeć. Ja wszystkich na całym świecie również, tych, którzy są przyłączeni, serdecznie wszystkich witam i my chcemy wszyscy to samo błogosławieństwo otrzymać. My jesteśmy dzisiaj zgromadzeni, ażeby Słowo Boże słyszeć. Myśmy się wspólnie zgromadzili, ażebyśmy my byli zbudowani na zbór Boży, ażebyśmy my raz tam mogli być i ażebyśmy Pana Jezusa mogli widzieć. Drodzy bracia i drogie siostry, ja chciałbym przed modlitwą jako pierwsze parę słów przeczytać z pierwszego listu Jana, z rozdziału trzeciego, wiersz pierwszy do trzeciego. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, wiersz pierwszy. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Bo my będziemy Go widzieli, ujrzymy Go takim, jakim On jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. My jesteśmy dziećmi Bożymi. I jest jeszcze napisane, my to również jesteśmy. My jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. I mamy tą nadzieję, że my raz będziemy tacy jak Pan. Ale tam jeszcze, nam jeszcze brakuje niektórych rzeczy. My musimy być przygotowani i my musimy iść za Nim i tą drogą Go naśladować. Bo kiedy On przyjdzie i tych swoich, ażeby zabrać, ażebyśmy my byli przy tym. Ja chciałbym jeszcze parę słów przeczytać z listu do Rzymian z 8 rozdziału od wiersza 14 do wiersza 17. Rzymian 8 rozdział od wiersza 14 do 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch Święty wespół z Duchem naszym że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Drodzy bracia i siostry, jakie wspaniałe i cudowne słowo, że my możemy być dziećmi Bożymi, nie tylko dziećmi Bożymi, ale również i dziedzicami. I my dziękujemy Panu za to, że my tymi jesteśmy. Myśmy to czytali w pierwszym liście Jana 3, w wierszu pierwszym. Drodzy bracia, drogie siostry, przyjdzie ten dzień i On nie jest daleki, nie jest daleko oddalony. I wtedy Pan Jezus, On tych swoich odbierze. I my prosimy Pana, ażebyśmy przy tym mogli być. My chcemy się teraz modlić. Tak, wierny Panie, my dziękujemy Tobie, my czcimy i uwielbiamy Twoje wspaniałe i cudowne imię Jezus. My dziękujemy Tobie za te słowa, które myśmy czytali, że my jesteśmy Twoimi dziećmi, możemy być Twoimi dziećmi. I my dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to, że Ty dalej budujesz, Panie, tą budowlę i że my jesteśmy tymi kamieniami tej budowli. Ale Ty, Panie Jezu, Ty jesteś tym kamieniem węgielnym dla tej budowli, na tę Bożą świątynię. Tak, Panie Jezu, niechaj byś Ci nas przygotował na ten dzień. Zabierz wszystko, co nie jest od Ciebie. I my dziękujemy Tobie, wierny Panie, za Twoje miłosierdzie, za Twoją miłość, za wszystko to, co Ty uczyniłeś i dokonałeś na krzyżu Golgoty. Panie Jezu, my dziękujemy Tobie za to słowo, które dzisiaj będziemy mogli słyszeć, bo to jest ku zbudowaniu naszemu, ku zbudowaniu zboru Bożego. Wierny Panie, my dziękujemy Tobie i czcimy i uwielbiamy Twoje wspaniałe i cudowne imię Jezus. Amen. Ja chciałbym przed modlitwą z listu do Filipian, rozdział 4, od wiersza 4 do 9 przeczytać. Chciejmy ku temu powstać. Filipian 4, 4 rozdział, od wiersza 4. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych i w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Chciejmy się modlić. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie z całego serca za to, ten wielki przywilej przed Twoim świętym obliczem, że możemy być przed Twoim świętym obliczem zgromadzeni i w tym drogim i świętym imieniu Jezusa. Twoje słowo możemy słyszeć i możemy być wprowadzeni do Twojego planu. My chcemy, ażebyś Ty do nas mówił, ażebyś Ty, tych, którzy są jeszcze zgubieni, niechaj byś ratował, tych, którzy są chorzy, niechaj byś uzdrawiał i ci, którzy są związani, niechaj byś uwalniał. O Wszechmogący Boże, objaw Ty nam Twoją miłość na nowo, Twoją łaskę i Twoją moc. I niechajby te rzeczy, które w Słowie są zapisane, niechajby one między nami i w naszym życiu mogły stać się Bożą realnością, ażeby Twoje imię było czczone i uwielbiane i ażeby Twój lud był błogosławiony. Panie, my stawiamy to zgromadzenie świadomie pod osłonę krwi baranka. Wierny Panie, niechajbyś Ty nam przebaczył wszystkim, jak i my, Panie, przebaczamy wszystkim i przebaczyliśmy wszystkim tym, którzy stali się winni na nas. O Ty, Panie, jako Wszechmogący Bóg, Ty nam przebaczyłeś w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. On jest naszym pojednaniem i On jest naszą naszym okupem. My dziękujemy Tobie za to, wierny Panie, niechajby w ten dzień zostało objawione, że Ty, jako ten żywy i jako ten zmartwychwstały, między nami jesteś. I niechajbyś Ty nam wypowiedział Twój pokój i Twoje błogosławieństwo niechajbyś nam darował, Panie. I niechajbyś Ty nas uciszył w Twojej obecności. Zabierz, Panie, tą codzienność ze z tymi wszystkimi troskami i problemami i daruj Ty nam zaufanie do Ciebie, ażebyśmy my, nasze pragnienia i prośby w modlitwie i w wołaniu do Ciebie i z dziękczynieniem i mogli Tobie przynieść przed Twoje oblicze. Błogosław, Panie, Twoją trzodę, którą odkupiłeś Twoją krwią. Błogosław Twój lud, który jest i był Tobie drogi i że za który Ty zapłaciłeś wysoką cenę, Panie, tą cenę swojego własnego życia i Twojego drogiej krwi. Umiłowany Panie, niechaj byś Ty nas kierował poprzez Twojego Ducha i niechaj byś Ty był z nami z łaski w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Możecie usiąść. A więc my teraz zagłębimy się w Piśmie Świętym i dzisiaj my po tym zgromadzeniu mamy biblijny chrzest i my prosimy wszystkich o to, którzy jeszcze nie są biblijnie ochrzczeni, ażeby oni tą dzisiejszą możliwość nie pozwolili, ażeby ona obok nich przeszła, tylko ażeby oni wewnętrznie Bogu i Słowu Bożemu się zgodzili z tym Słowem, przytaknęli temu Słowu uwierzyli temu, co On dokonał i z tym się zgadzali, co my z naszej strony mamy do czynienia. Ja chciałbym z drugiego listu Piotra z pierwszego rozdziału czytać i później jeszcze się zagłębimy w paru miejscach Biblii, jeżeli chodzi o chrzest, w nadziei to, że Pan będzie mówił do naszych serc. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale od wiersza 12 do 16. Dlatego zamierzam zawsze przypominać Wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypomnienie, wiedząc o tym, że rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Myśmy, jak wiemy już, z tym planem Bożego zbawienia mamy do czynienia, z tym, który poprzez ten czas łaski idzie i ma swój bieg i wkrótce się zakończy. Tutaj w tym słowie jest mowa o powtórnym przyjściu Pana i również o tym, że my nie szliśmy za zręcznie zmyślonymi baśniami, tylko że my temu słowu prawdy darowaliśmy wiarę. To nas raduje i jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg i również w tym czasie to słowo prawdy przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa wyraźnie i przejrzyście na świeczniku postawił, ażeby wszyscy ci, którzy są gotowi, ażeby Panu służyć i Jego naśladować, ażeby oni nie w ciemności i w przejrzystości i w niepewności i w niewiedzy pozostali, tylko ażeby to jasne światło objawionego słowa proroczego mogli widzieć. I to Piotr tutaj tak wypowiada w tych wierszach 19 do 21, kiedy on czyta, pisze: mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone. My mamy te miejsce Biblii, wciąż na nowo je powtarzamy i czytaliśmy i rozpatrywaliśmy je. I myśmy to w tej całej głębokości i tą moc tego poselstwa Bożego w tym czasie pojęliśmy. Czy myśmy rozpoznali, co nam poprzez to od Boga zostało darowane, ażebyśmy my w tych dniach, tam gdzie wszystko w górę i w dół się rusza i jest wiele kierunków i interpretacji wszelkiego rodzaju, że Bóg nam darował łaskę, że my mogliśmy z powrotem wrócić do Jego Słowa i że my temu poselstwu i temu posłańcowi uwierzyliśmy. I myśmy również i to podkreślili, że od początku Nowego Testamentu, rozpoczęcia Nowego Testamentu, te obietnice, które w Starym Testamencie zostały dane, stały się rzeczywistością w Nowym Testamencie. To, co Izajasz w 40 rozdziale, w 3 wierszu przemawiał, i to około 700 lat było napisane, nagle stało się to realnością w osobie Jana Chrzciciela. I ta obietnica, ona naprawdę stała się rzeczywistością, tak jak ten głos, o którym było mówione, on tam był, ta droga została przygotowana, ażeby chwała Boża mogła być objawiona. Historia zbawienia w Nowym Testamencie, ona jest planowym wypełnieniem tego, co Bóg poprzez usta swoich świętych sług i proroków w czasie starotestamentowego czasu przepowiedział. Jeżeli my znaleźliśmy tą proroczą drogę, która nas, co dotyczy się tego proroczego odcinku czasu zbawienia, mamy, wtedy my mamy Bożą orientację. Wtedy my znajdujemy się w tym całym zamieszaniu i my rozpoznajemy i widzimy, że to nie byli mężczyźni, którzy coś czynili, tylko że to Bóg poprzez nich te obietnice, słowa, które On darował, przyniósł do wypełnienia, doprowadził do wypełnienia. Kiedy Jan był wtedy pytany, wy możecie to przeczytać w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, kiedy on był pytany, kim on jest, wtedy on to całkiem wyraźnie powiedział. My tutaj czytamy od wiersza 19. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go spytali, kim ty jesteś, i wyznał, że nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. Czy pytali go, kim więc, Eliaszem jesteś? A on rzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? Odpowiedziałem, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy posłali, ci, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. Dla mnie jest to coś bardzo kosztownego. I ja chciałem to jeszcze raz podkreślić. Z rozpoczęciem tego Nowego Testamentu zaczął się początek Bożego wypełnienia Bożego proroctwa i tego wszystkiego, tego Bożego planu zbawienia został rozpoczęty. Jan, on zaczął głosić te Królestwo Boże, ale on równocześnie był również pewną częścią Królestwa Bożego. Na nim się wypełniło to, co na tamten czas było przeznaczone i w Ewangelii Łukasza jest nam to również w pierwszym rozdziale jeszcze raz wyraźnie przed oczyma stawiane od wiersza 16. Tam jest mówione o nim. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. I on to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. To był sens i tego Bożego poselstwa przy pierwszym przyjściu naszego umiłowanego Pana i Zbawiciela. To jest sens Bożego poselstwa dzisiaj, przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jemu, temu żywemu Bogu, ażeby utorować drogę, ażeby On mógł swoje dzieło czynić i ażeby Panu był przygotowany lud. I tak prorok Zachariasz tą wspaniałą obietnicę darował nie poprzez moc i poprzez wojsko, tylko poprzez mojego ducha się to stanie, mówi Pan. Bóg, On działa poprzez swojego ducha tam, gdzie Jego słowo Boża obietnica może się stać w czasie rzeczywistością. Bóg działa w tych, którzy to słowo obietnicy przyjmują, którzy temu wierzą i którzy oczekują wypełnienia tego. Ja wiem, że my od Boga więcej oczekujemy niż tylko powtórzenie obietnicy, które On darował. My oczekujemy, ażeby na końcu czasu, że na końcu czasu, ażeby całkowicie odnowiona, żywy zbór żywego Boga jako rezultat mógł być ukazany. My wiemy, że to powtórne przyjście Pana, że ono nie może wcześniej się stać, dopiero wtedy, kiedy to wywołanie i odnowienie wszystkich rzeczy zostanie dokonane. My możemy to, jak już często czytaliśmy i słyszeliśmy, to może z Dziejów Apostolskich, z trzeciego rozdziału, w rozdziale 20 i 21 można to przeczytać, bo tutaj jest napisane, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla nas, dla was Chrystusa Jezusa. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.
Seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat.
To słowo nie potrzebuje żadnej interpretacji albo wykładu. Jezus Chrystus, On czeka w chwale, tak jak On nas przygotował, aż do tego momentu, kiedy wszystko zostanie odnowione, tak jak Bóg to poprzez usta swoich świętych proroków od dawnych czasów głosił. I ja chciałbym do tego przeczytać z Ewangelii Mateusza z 17 rozdziału, ażebyśmy my wszyscy dokładnie wiedzieli, że ta obietnica się na nasz czas powołuje i że Pan ją z łaski dopełnił. I wypełnił. Mateusz 17, rozdział, wiersz 11. On odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. To jest przyszłość. W związku z tym, co Jan, który w duchu i mocy Eliaszowej przyszedł, on powiedział, ja wam mówię, że Eliasz już przyszedł, ale oni go nie poznali, tylko oni z nim uczynili tak, jak im się to podobało. Ja nie wiem, czy wy już wszyscy te ostatnie dwa kazania czytaliście, które w międzyczasie musiałyby już do was przyjść, ale za każdym razem, kiedy Bóg coś wyjątkowego czyni, wtedy się rozdzielają duchy. Ci jedni są dla tej sprawy i ci drudzy, oni są przeciwko tej sprawie. Ci jedni, oni całkiem z miłością Bożą są wypełniani, ci inni, oni pękają z nienawiści. To jest podział, który zawsze poprzez lud Boży idzie, kiedy Bóg coś wyjątkowego czyni. Ci jedni rozpoznają ten dzień łaskawego nawiedzenia Bożego. Oni dziękują Bogu za Jego słowo. Ci inni mają oni na tym i na tamtym coś do skrytykowania i oni to i tamto, i dla nich się to i tamto nie zgadza i oni nie będą, nie jest im to jasne, że tutaj chodzi o zrozumienie i o zgodę z Bożym Słowem. Większość z ludzi kładzie swoją własną miarę i wszystko to, co z ich nauką i z ich poznaniem się nie zgadza, to automatycznie dla nich nie jest właściwe. Dla jak wielu miałby Bóg zająć miejsce albo do kogo by się miał Bóg przyznać. Droga Boża inaczej wygląda. My musimy się dać poprzez Boga skorygować. Musimy dać się doprowadzić do porządku. My musimy nasze własne drogi opuścić i my musimy drogę Bożą wejść na drogę Bożą. Nasze słowa musimy pozostawić i porzucić i słowa Boże musimy wziąć jako prawdziwe. Ale to może tylko ten uczynić, kto sam umarł. Ten, który nie jest sam od siebie coś trzyma i że on coś, co wie, chce wszystkim pokazać i powiedzieć. I są tacy ludzie, oni tak wiele wiedzą, oni mają za dużo wiedzy i oni chcą tą wiedzę innym podać. I czy wy jesteście zainteresowani moją wiedzą? Czy mnie interesuje wasza wiedza? Na pewno nie. Ale wspólnie my wszyscy jesteśmy zainteresowani wolą Bożą i dlatego my chcemy Pisma badać, ażeby rozpoznać i widzieć, co Bóg na nasze dni obiecał. I my jesteśmy za to wdzięczni, że my obydwie rzeczy, posłańca i poselstwo, możemy rozpoznać. Jak myśmy już często mówili, że Pan, On bierze swoich sług i proroków, ale On nam pozostawia swojego ducha i swoje słowo i On nas prowadzi do wszelkiej prawdy. I my możemy bez jakiejś wyniosłości wypowiedzieć, że nawet jeżeli największy prorok w naszym czasie by był i między nami byłby i ten plan Bożego zbawienia by mógł wyłożyć, nikomu, nikt z nas by tego nie rozumiał, chyba że by nam to poprzez Ducha Świętego było objawione. I to jest właśnie to, co my wszyscy pojęliśmy. I ażeby jeden drugiego nie pouczał, tylko ażeby wszyscy poprzez Boga byli pouczeni, jak wielu brata Branhama, jak wielu Pawła, jak wielu mężów Bożych słyszało, tych największych mężów Bożych widzieli i dożyli. I pomimo to, oni wciąż na nowo tylko ci to rozpoznawali, którzy się do Boga zbliżyli. Mieli pokorne serce, którzy swoją krytykę w domu pozostawili, którzy otwarte serce przynieśli, ażeby mogli przyjąć to, co Pan im ma do powiedzenia i do podania. A więc my tutaj nie potrzebujemy żadnego wielkiego męża Bożego, który nam jakieś rzeczy tłumaczy. My potrzebujemy obecności wielkiego Boga, to działanie Ducha Świętego, ażeby nam to Słowo zostało ożywione, ażeby On nas do głębin Bożych mógł wprowadzić i ażeby On nam to, co jeszcze było skryte, ażeby On mógł nam to otworzyć i ażebyśmy mogli mieć dojście do tego, ażeby to nam stało się żywym objawieniem, mogło stać. Paweł, on do Galacjan napisał w pierwszym rozdziale, że on tą Ewangelię nie od ludzi otrzymał i się nauczył i nie głosi tak, jak ludzie to chcą, tylko poprzez objawienie Jezusa Chrystusa. Jemu przypadło to w udziele. I to samo pisze Jan w objawieniu, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Wszystko jest objawieniem Jezusa Chrystusa, objawieniem słowa i woli Bożej, wprowadzenie do tego planu Bożego zbawienia w tych ostatnich dniach. I tam chcemy znowu bez wyniosłości wdzięcznie dziękować za to, że my Słowo Boże wystarczająco badaliśmy i wiemy, że my nie szliśmy za zręcznie zmyślonymi baśniami, nie za jakimś człowiekiem chodziliśmy w jakimś w euforii, tylko myśmy doświadczali to w piśmie, czy tak to się ta sprawa ma. I my możemy widzieć, że to tak jest, jak Bóg to w tym proroczym czasie mówił. On swojego sługę i proroka posłał w tym czasie proroczym, ażeby nam to Boży kierunek pokazać i ażeby nas z tego chaosu, w którym byliśmy, ażeby nam dopomóc wyjść z tego. I za to my jesteśmy naszemu Bogu bardzo wdzięczni. Chciejmy teraz przejść do chrztu i do tego chciałbym przeczytać z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału te znane słowa od 37 do 41 wiersza. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 37 do 41 wiersza. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Jakie działanie Ducha Świętego, jakie to, co tam się działo, jakie to miało wpływ na ten lud, który tam się zebrał. Tutaj jest ten początek nowotestamentowego zboru. Ich, jego ugruntowanie miało miejsce również wylanie Ducha Świętego. I już tam ludzie się zgromadzali i im to szło przez serce, jak przenikało ich serce. I Piotr, on tylko krótko wypowiedział i mówił to, że Chrystus według tego, co prorocy mówili i przepowiedzieli, że on przyszedł, że on musiał cierpieć i trzeciego, że on musiał umrzeć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Bardzo krótko on o tym powiedział. I już przyszedł Duch Święty na tych, na słuchaczy, i on im to, co oni słyszeli, tłumaczył i oni do wiary przyszli w Jezusa Chrystusa. Moi mili, o to właśnie dzisiaj chodzi, ażeby Duch Święty mógł być obecny, jeżeli my Chrystusa, tego ukrzyżowanego, głosimy, ażeby to, co ludziom się stało, ażeby on mógł to ludziom wytłumaczyć i ażeby oni mogli przejść i przeniknąć do wiary. I tutaj, jak myśmy mogli to czytać, tutaj jest napisane, i Pan do mojego Pana powiedział, usiądź po prawicy mojej tak długo, aż ja położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek Twoich nóg. I tak niechajby cały dom Izraela rozpoznał, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. Dla tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I lud izraelski, on rozpoznał to, że oni swojego Odkupiciela ukrzyżowali. I im to, jak to przenikło ich serca. I my dzisiaj rozpoznajemy to, że Chrystus za nas poszedł na krzyż i że my byliśmy osądzeni na śmierć poprzez zakon Boży i to miało na nas przyjść, ale że to osądzenie, ten wyrok Jego dotknął. Ta kara była na Niego położona, ażebyśmy my mogli mieć pokój i poprzez Jego rany jesteśmy uzdrowieni. Odkupienie to znaczy Boże działanie, Boże działanie w historii ludzkości. To jest wielki dzień pojednania Bożego z ludzkością, miało miejsce. I mi teraz się przypomina to, kiedy brat Müller w Salzburgu wczoraj mówi, wyobraźcie sobie, moja córka się obudziła i przyszła wcześniej rano do mnie i powiedziała, ja miałam sen. Ja widziałam, jak światło z nieba przychodzi i nagle ono się to uformowało, to światło, i się uformowało w jasno świecący krzyż. Tylko to nie tylko mnie i nam wszystkim się to pokazało, że ten krzyż, on musi być postawiony i w tym krzyżu jest pojednanie, przebaczenie, łaska i zbawienie. I tam, gdzie krzyż jest znoszony, tam jest nienawiść, tam jest oskarżenie, tam jest ta ściana, przegroda zniewagi i nieprzyjaźni, tak jak to przed tym wielkim dniem pojednania było. I to nie powinien żaden wierzący czynić. Nie, ten pierwotny stan, on w ogóle już nie istnieje. On nie egzystuje w ogóle. I to stare już przeminęło. Spójrz, wszystko stało się nowe. I bo Chrystus, on jest tym barankiem paschalnym. On został zabity i on się za nas oddał, ażebyśmy my mogli wyjść wolni. W liście do Rzymian w 6 i w 8 rozdziale jest napisane, tam pisze Paweł I on tą myśl jeszcze raz oświecił właściwie w wielu rozdziałach tutaj, ale w związku z chrztem ja chciałbym z Rzymian z 6 rozdziału czytać wiersz 3, może od wiersza 1 z powodu tego powiązania. Cóż więc powiemy, czy mamy zostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani, tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus, wskrzeszeni zostali z martwych przez chwałę Ojca. Tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośliśmy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli można było dalej tak czytać i dalej to czytać, ważne jest to, ażebyśmy my w wierze to przyjęli, co nam tutaj zostało powiedziane. My jesteśmy z Chrystusem ukrzyżowani. My z Nim umarliśmy. I nasz stary człowiek został ukrzyżowany, ażeby coś nowego poprzez łaskę Bożą mogło się stać i powstać. I dlatego pisze Paweł do Koryntian, jeżeli jest ktoś w Chrystusie, wtedy jest on nowym stworzeniem. To musi tak się stać. I to nie może tylko w Biblii być napisane, nie tylko jako poznanie albo nauka w naszym wiedzy ma być, tylko to musi w naszym życiu być objawione. I ażebyśmy my z Chrystusem byli ukrzyżowani i z Nim umarli, i z Nim w chrzcie byli pogrzebani, i ażeby już więcej nie żyć dla samych siebie, tylko temu, który za nas umarł. I to w nowym życiu, pomimo to, że my jeszcze w starym ciele jesteśmy, które wkrótce zostanie odmienione i my zostaniemy zabrani w górę. Chciejmy Słowo Boże pozostawić, ażeby ono było tak wiarygodne, jak jest napisane, i doświadczmy się, czy to poprzez nasze życie naprawdę może stać się rzeczywistością i mogło stać się rzeczywistością. Niechajby każda obietnica na Chrystusie, naszym Odkupicielu, się wypełniła i że On tą hańbę i tę winę i tą karę niósł na siebie i dał się ukrzyżować i męczyć. Tak teraz na wszystkich odkupionych, we wszystkich odkupionych, każde Słowo Boże się wypełni. I nie jest tylko napisane, że my będziemy to rozpatrywać. Jest napisane, ażebyśmy my wiedzieli, co Bóg z nas uczynił. Mianowicie, że ten stary stan został zakończony, został zniesiony i ten stary człowiek został ukrzyżowany i pogrzebany i nowy człowiek z Chrystusem zmartwychwstał. Nikt nie potrzebuje wątpić i nikt nie musi być zawiedziony. Dajcie Bogu dzisiaj rację i powiedzcie w waszych sercach, i jeżeli i waszymi ustami wypowiedzcie to. Panie, ja wierzę, że ja z Tobą zostałem ukrzyżowany i z Tobą umarłem. Czy możemy się z tym zgodzić i przytaknąć temu? To chciejmy również i ten drugi krok zrobić, który nas z śmierci do tego nowego życia przyprowadził. Chciejmy w wierze temu przytaknąć, ażebyśmy my, że my z Chrystusem zmartwychwstaliśmy, ażeby On swoje życie poprzez nas teraz mógł żyć. Chciejmy również i na to powiedzieć amen. A żeby naprawdę żaden nie żył więcej dla siebie, tylko ażeby to, co żyjemy, ażebyśmy my żyli w wierze Syna Bożego, który nas umiłował i który nas wyciągnął. U Rzymian 8 my czytamy te wspaniałe słowa, które po prostu do tego należą, Rzymian 8 od wiersza pierwszego. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzechy, za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądanie zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. I również w tym się nie możemy teraz zbytnio zagłębiać, bo czas szybko przemija, ale tutaj mamy na nowo z dwoma rzeczywistościami do czynienia. Jedno to, co nam jest stawiane tutaj poprzez zakon, nasza niemoc jest nam stawiana przed oczyma, że my nie byliśmy w stanie iść i dokonać tego, co Słowo Boże od nas oczekuje i tego, co Bóg od nas pragnie. To jest ta jedna strona i myśmy ją pojęli i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że tak to jest. Ale teraz przychodzi ta druga strona, mianowicie to, że Chrystus w ciele został objawiony, ażeby to, co żaden człowiek w swoim cielesnym ciele nie mógł uczynić i dokonać, ażebyśmy my byli ułaskawieni i ażeby każde Słowo Boże znalazło wypełnienie i ażeby On nam to Boże usprawiedliwienie mógł darować. Żaden z nas nie mógłby sam się uwolnić, odkupić albo iść za tym Słowem Bożym. Chrystus, On w tym ciele ziemskim został osądzony. To był ten wyrok, Twój i mój wyrok. To był nasz wyrok, ale jak już było mówione albo zacytowane, ta wina, ta kara była na Niego położona, ażebyśmy my mogli mieć pokój i ażebyśmy poprzez Jego rany byli uzdrowieni. Czy wierzymy temu, że Jezus Chrystus w naszym ciele przyszedł do naszego ciała, ażeby On w tym ciele ziemskim, ażeby On to, co od Boga było aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. I co w ciele było tylko do wykonania, ażebyśmy nie mogliśmy wypełnić. Bóg darował to wypełnienie tego i darował to pojednanie na krzyżu, darował nam tą łaskę pojednania. My wszyscy wyznajemy to, że my zgrzeszyliśmy, że my byliśmy winni i że my jesteśmy bezsilni, ale tak samo również i wyznajemy i mówimy, że Jezus Chrystus jest ten Syn Boży. On zajął nasze miejsce i pokutował za nas i że my zostaliśmy ułaskawieni i że Bóg nam poprzez Chrystusa nas widzi tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. I tego nie możemy praktycznie pojąć, ale całkowite usprawiedliwienie ono znaczy i to mówi brat Branham również w jednym kazaniu. Bóg widzi nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Wyobraźcie sobie, my byśmy w chwale Bożej się ukazali i Pan by na ciebie i na mnie spojrzał i by jemu i nam te rzeczy były widzialne, co myśmy w tym życiu uczynili, to wtedy by chwała nie była chwałą i radość by nie była żadną radością. Nie, wtedy to stare tam będzie, to przeminie, ono tego tam nie będzie. Wszystko stało się nowym i jest napisane w objawieniu. Ten, który na tronie siedzi, powiedział, spójrz, ja czynię wszystko nowym i tych rzeczy wcześniejszych nie będzie się o tych rzeczach wcześniejszych nie będzie się myślało. To jest coś wspaniałego. Ja gwarantuję wam, że ani Bóg, ani odkupieni kiedykolwiek w chwale nie będą myśleli o grzechu i o przewinieniu. Ta krew Baranka Bożego, która Boże życie w sobie niosła, to jest potwierdzenie tego doskonałego odkupienia, które podciąga pod siebie wszystko to, że wszystko zostało wrzucone w morze zapomnienia. Tutaj na ziemi przychodzi nieprzyjaciel wciąż na nowo i jeżeli myśmy zapomnieli, ale ludzie i nieprzyjaciel tego nie zapominają szybko i on przychodzi wciąż na nowo i mówi tak, tutaj, tam i tamto uczynić i tak dalej. Nie, ja wam gwarantuję, to, co w objawieniu 12 jest napisane, w ten dzień stanie się to Bożą realnością. Pan, on z tymi swoimi pójdzie w górę i szatan, ten oskarżyciel braci, on z całym swoim, z tymi wszystkimi, co są jego, on zostanie zrzucony w dół i będzie mówione teraz to królestwo i władza została przekazana naszemu Panu i jego namaszczonemu. W ten dzień będziemy pełni radości. W tym momencie, kiedy nasze ziemskie życie zostanie odmienione, w tym momencie, to jest ta pierwsza faza, raz na zawsze zakończona, my wtedy będziemy, my już więcej nie będziemy słyszeli i widzieli z tego starego, tylko my będziemy w radości nieskończonej, w chwale Bożej będziemy na wieki. Ja myślę, to powinno nas wszystkich przezwyciężyć i bardzo głęboko wpaść do serca. I jeżeli Bóg wszystko wrzucił w morze zapomnienia, i to poprzez to, co na Golgocie została zapłacona ta cena, czy i również nie, i my powinniśmy to usposobienie Jezusa Chrystusa mieć i z tego punktu widzenia Bożego powinniśmy spoglądać jeden na drugiego i jeden drugiemu niechaj by nic nie zaliczał, tylko abyśmy wierzyli to, że Bóg mnie i Tobie, nam wszystkim przebaczył i że On nie myśli więcej o grzechu i o winie. To jest łaska, to jest odkupienie, to jest Ewangelia, całkowita, pełna Ewangelia. I tam używa brat Branham w swoich kazaniach, rzadko to wypowiada i mówi, ja wierzę wieczną pewność i on wierzył naprawdę w to, że dziecko Boże, które jest znowu zrodzone i te Boże nasienie w sobie przyjęło, że ono po prostu w chwale będzie. I że Bóg nie tylko trochę ratuje i później pozostawia, porzuca kogoś i zapomina. Nie, ta miłosierdzie Boże, któreś my dożyli, ono również się nie zaczęło i się nie zakończy. Bóg mówi, komu jestem łaskaw, temu jestem łaskaw i nad kim się lituję, nad tym się lituję. I teraz jeszcze bezpośrednie słowo do wszystkich tych, którzy jeszcze biblijnie nie są ochrzczeni. Te słowa z Marka 16 i również te słowa z Mateusza 28. Pan nakazał, ażebyśmy my na cały świat szli i wszystkie ludy nauczali i ażebyśmy my chrzcili w imię. Nie w tytuły, tylko w imię, w imię, w imię, w którym Bóg się w Nowym Testamencie objawił. Ja teraz piszę o tym i dlatego ja nie chciałbym się teraz w tym zgubić tutaj albo zagłębić, ale myśmy to obydwie te rzeczy mamy w Piśmie Świętym. My mamy ten nakaz i wypełnienie i my mamy ten nakaz i my mamy również braci jako świadków, którzy jego według słowa, którzy oni według słowa Pana to czynili. Bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie. I jeżeli nam to zostało objawione poprzez Ducha Świętego, tak chrzcijcie Go, chrzcijcie ich w to imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zanim to można uczynić, trzeba wiedzieć, jakie jest to imię. Jezus się modlił. Święć się imię Twoje. Jakie, które imię? Ono tam nie zostało wypowiedziane. Albo zachowaj ich w Twoim imieniu. Tak. Jakie jest to imię? O jakie imię tutaj chodzi? Myśmy to w Dziejach Apostolskich 2:38 czytali. Wy możecie to w rozdziale 8, wiersz 15 i 16 przeczytać. W rozdziale 10, 48 wiersz. W rozdziale 19, wiersz 5 i 6. U Rzymian 6:3 już czytaliśmy. Wy możecie to wszędzie przeczytać. Każdy, kto od dnia Zielonych Świąt został ochrzczony, on został ochrzczony w imię Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest to imię, w którym Bóg się ku naszemu zbawieniu i ku naszemu ratunku objawił jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Kto tego nie może widzieć, to wtedy trzeba powiedzieć, że to jest prawie matematycznie, jest do pojęcia, bez jakiegoś wyjątkowego objawienia. To ja myślę tak. Kto pomału czyta i nie po prostu tylko swoimi myślami dalej myśli, tylko jeżeli myśli o tym, co on teraz przeczytał, jest napisane w jednej, w liczbie pojedynczej i chrzcijcie w imię. I jakie jest to imię? Ja bym się spytał, ile jest 3x3? Nikt by nie powiedział, 3x3 jest 3x3. Mi powiedziano tą odpowiedź. Jeżeli by się spytano, jakie jest imię, to powtarzają również i nauczeni to pytanie i nie dają tego odpowiedzi na to. Bogu niechaj będzie dzięki za to, że my mamy obydwie rzeczy w Piśmie Świętym. To zadanie i tą odpowiedź, to pytanie i tą odpowiedź. I apostołowie, oni w jedności głosili, nauczali, czynili i działali, i chrzcili. Paweł, Filip, Piotr i ktokolwiek by to nie był. Wszyscy oni chrzcili w imię Pana Jezusa Chrystusa. I tak, my również dzisiaj będziemy mieli tą możliwość, ażeby mieć biblijny chrzest. I ja chciałbym to wszystkim położyć na serce. Nie radźcie się ani ciała, ani krwi. Nie pytajcie się ludzi, którzy o tym nie wiedzą. Nie dajcie się poprzez Boga pouczyć. I to się dzieje poprzez Jego Słowo, któreśmy rozpatrywali. I niechaj by Bóg wam wewnętrzne zgodę z Jego Słowem darował, żebyście nie mieli żadnych argumentów, tylko posłuszne wypełnienie Jego Słowa. I właśnie w tym i poprzez to błogosławieństwo Boże dla nas wszystkich będzie leżało i będzie do znalezienia. Jak o Piotrze jest mówione, jeszcze wielu innymi słowami mówił on do nich i mówił: dajcie się z tego przewrotnego potomstwa wyratować. Tak my również tymi niewieloma słowami spróbowaliśmy wam to powiedzieć. Dajcie się ze wszystkiego przewrotności, ze wszystkich fałszywych interpretacji, dajcie się wyrwać. Postawcie się po stronie Bożej, po stronie tego, który z Jezusem kroczył w Jego nakazie, mówili oni i głosili oni i działali. I czynili. I wy wiecie, Paweł mówi w liście do Galacjan 1, nawet jeżeli by anioł z nieba przyszedł i inną Ewangelię by głosił, niechaj byłby przeklęty. I wyjdźcie ze wszelkiego przekleństwa, który obciąża wszystkie denominacje. Ci, którzy z tej biblijnej nauki i praktyki odeszli i zboczyli, chciejmy pojąć, w jaki sposób i również ten punkt poprzez zgłoszenie brata Branhama został podkreślony. I poprzez to ja przychodzę teraz do końca, kiedy on był po drugiej stronie w czasie swojego życia jeszcze i tam on uczynił jedną wypowiedź, która mnie wciąż na nowo i wciąż na nowo za mną idzie. Po tym, kiedy ten anioł albo ten głos, który powiedział: ty będziesz według tego sądzony, co ty głosiłeś. I on się spytał, czy musi Paweł i będzie również Paweł sądzony. I ten głos powiedział: tak. My dalej się w tym nie będziemy zagłębiać. Ja będę o tym pisał. Ale tam brat Branham jedną wypowiedź uczynił i powiedział: ja tą samą Ewangelię głosiłem, którą Paweł głosił. I ja tak samo chrzciłem, jak on chrzcił. I on to właśnie wypowiedział. I wtedy, ja powiem, tam ta trzoda nie do zliczenia. On powiedział, miliony tam były. I ci wszyscy wypowiedzieli: w tym spoczywamy. Innymi słowy, my możemy się na to zdać. Jaka wspaniała i cudowna sprawa. Na końcu tych dni Bóg darował łaskę i przejrzystość wszystkiego i On wszystko odnowił. I teraz leży to na nas, jest zależnione od nas, ażebyśmy my byli wyrwani z tego przewrotnego, ażebyśmy Bogu dali rację i ażebyśmy my w tym punkcie i również we wszystkich tych z tego rzymskiego zakwasu, ażebyśmy się uwolnili, ażebyśmy stali się słodkim ciastem przed obliczem Bożym w łagodności. Ja myślę, ten czas jest tak bardzo poważny. My musimy wam to w tak poważny sposób położyć na serce. Nie dlatego, że my chcemy kogoś skrzywdzić. Nie. Nam niechaj by było pomożone. Ja jestem przekonany o tym, że Bóg nam wszystkim dopomógł. Wywyższone i czczone niechaj by było Jego święte imię. Halleluja. Amen.
Kreuze das Wort.